Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
I od razu zaczynamy rozmowę z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, panie redaktor, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
Bo chcemy pana wykorzystać do tego, żeby pan opisał, gdzie jesteśmy i co widzimy.
No jesteśmy dzisiaj na jednej z wież Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednego, a moim zdaniem w ogóle najpiękniejszego budynku w mieście, a i na pewno najpiękniejszego Urzędu Wojewódzkiego w Polsce. Patrzymy na Odrę, patrzymy na Łasztownię, patrzymy na port, no i patrzymy stąd na Polskę, bo tutaj Polska się zaczyna.
Tutaj Polska się zaczyna. Rzeczywiście kiedyś doświadczyliśmy tego, prowadząc poranek wnet z wałów Chrobrego. Tutaj właściwie na tych wałach Chrobrego zrozumieliśmy, czym jest polski przemysł i że finałem tego wszystkiego, co polski przemysł robi, jest wielki statek Promi. To wszystko, co dzieje się w Stoczni Szczecińskiej. Teraz wyglądamy z tej wieży, patrzymy na Stocznię Szczecińską. Tam jeszcze się nie dzieje. Ponoć 4 promy mają być budowane, ale ponoć i mają. Oczywiście to nie jest kompetencja pana wojewody, ale czy to, co powiedziałem, jest prawdziwe, czy też nie?
No właśnie, to nie moje kompetencje. Ja się cieszę, że to, co kiedyś było nazywane Stocznią Szczecińską, dzisiaj ma formalną nazwę Szczeciński Park Przemysłowy, chociaż wolałbym, żebyśmy wrócili do tej starej nazwy. Wiele tam przepychanek, bojów o to było. Tam jest życie, tam jest bardzo wiele firm, wzrosło zatrudnienie, ale oczywiście nie wszystko się udaje, to też trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. Miejmy nadzieję, że ta produkcja będzie jeszcze bardziej intensywna. Pewnie będzie trudno wrócić do tego rodzaju formy działalności, jak ta, którą prowadziła stocznia wcześniej, ale to nie znaczy, że nie ma tam życia. Tam cały czas wyrasta zatrudnienie, tak jak mówię, wielu kooperantów, wiele firm, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby ten przemysł stoczniowy rósł szybciej i mocniej.
Jeszcze będziemy mieli okazję w dzisiejszym poranku wnet zapytać pana ministra Marka Gróbarczyka o to, gdzie i czy będziemy budować ponad 4 promy dla PŻM-u, 3 dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej mają powstać, ale takie zapewnienie było chyba w 2017 roku. Ta pierwsza stępka została tutaj postawiona w Stoczni Szczecińskiej i się do tej pory tych promów nie udało wybudować. Patrzymy też na port w Szczecinie. Pan wojewoda oczywiście zna i port w Szczecinie, i port w Świnoujściu. Jaka tam jest, co tam się dzieje?
No port rozwija się. Port zespołu portów Szczecin i Świnoujście rozwija się bardzo dynamicznie, bardzo mocno. No właśnie kiedy patrzę za pana redaktora, to widzę tor podejściowy Świnoujście-Szczecin, a więc ten tor, który pozwala dopłynąć statkom ze Świnoujścia tutaj w głąb lądu, bo to ponad 100 km do Szczecina. I ten tor, warto powiedzieć, po kilkunastu latach, właściwie kilkudziesięciu latach, kiedy różne środowiska obiecywały, że zostanie pogłębiony, że zostanie uporządkowany, właśnie w tym roku został pogłębiony. Te wielkie prace pogłębiarskie zakończyły się. To były największe prace, można powiedzieć, na pewno w Europie, a wydaje mi się, że również na świecie, do 12,5 metra. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby statki z Bałtyku, a więc z Otwartego Morza, zawijały tutaj do portu w Szczecinie, a dzięki pogłębieniu tego toru żeglugowego, toru podejściowego, to już jest możliwe. Jeżeli spojrzymy znowu bardziej na wschód, a więc na sam port, to tam jest kanał Dębicki, tam trwają bardzo intensywne prace po to, żeby ten kanał rozbudować, zbudować 6 nowych nabrzeży i przebudować niektóre i także dostosować to do tej głębokości 12,5, więc mam nadzieję, że już w najbliższym czasie te statki będą mogły wpływać do, można powiedzieć, serca Szczecina, do serca Pomorza Zachodniego, a więc do szczecińskiego portu.
Rzeczywiście brakuje tej perły w koronie, czyli Stoczni Szczecińskiej, bo gdybyśmy jeszcze do tego budowali nowoczesne statki, na które w ogóle jest zapotrzebowanie na świecie, na wielkie nowoczesne statki, którymi można przewozić skroplony gaz. Ale pan wojewoda jest odpowiedzialny za tak zwaną infrastrukturę krytyczną, a szlak kolejowy, w ogóle gazoport, port w Świnoujściu, port wojenny w Świnoujściu, ważne miejsce.
bardzo ważne miejsce. Myślę, że Pomorze Zachodnie, województwo zachodniopomorskie w ostatnich kilku latach jest takim naprawdę wielkim placem budowy i to nie jest truizm, bo to często się powtarza, ale tutaj w naszym przypadku faktycznie tak jest. Ja nawiązując do właśnie tej infrastruktury krytycznej, przede wszystkim gazoport w Świnoujściu. Oczywiście były dwa zbiorniki. Ja miałem tę wielką przyjemność, bo to przyjemność i honor podpisywać decyzję na budowę trzeciego zbiornika, zresztą skądinąd największego. On bardzo sprawnie powstaje, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie gotowy. No i to jest to nasze wielkie bezpieczeństwo i wielka odpowiedzialność, szczególnie w tych czasach, kiedy widzimy, co dzieje się na Ukrainie, jak wygląda kwestia dostaw surowców, jak ten rynek jest rozchwiany, jak warto być bezpiecznym właśnie pod względem energetycznym, ale to nie tylko przecież gazoport, ale także Baltic Pipe. Już we wrześniu kolejne wielkie, można odpowiedzieć otwarcie, bo kończymy razem z Duńczykami Baltic Pipe. Tutaj na Pomorzu Zachodnim także znajduje się jedna z trzech najważniejszych przepompowni, czyli takich trzech również mogę porównać to do serc, które będą tłoczyć ten gaz dalej w głąb Polski, a być może jeszcze dalej. To także niezwykle ważny projekt, który był z różnych stron atakowany. Przecież pamiętamy taką sytuację jeszcze sprzed roku, kiedy miał być wstrzymywany, ale tutaj takie sprawne działanie władz polskich i duńskich pozwoliło, że właśnie już za kilkanaście dni będziemy cieszyć się otwarciem tego gazoportu. No i to też w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, w naszej części Europy, niezwykle, niezwykle ważne. Oprócz tego oczywiście drogi S3, S6, przygotowywana S10, S11 po tej stronie wschodniej województwa. To naprawdę duże wyzwanie. No i to, o czym mówiłem, czyli pogłębiony tor Szczecin-Świnoujście.
Chociaż w tych wszystkich pracach budowlanych odczuwa się kryzys, bo nie tylko jest energia bardzo droga, wszystkie materiały są drogie. Niektórzy kontrahenci, którzy dwa lata temu wygrywali przetargi, schodzą z placów budowy, bo mówią, nie możemy tego zrobić, bo i tak grozi nam bankructwo.
Tak, to trudna sytuacja, to otoczenie niezwykle trudne, otoczenie gospodarcze. No przecież nie zawinione ani przez nas, ani przez nikogo tutaj w Polsce. To są czynniki, które są zewnętrzne, ale trzeba także i takim wyzwaniom stawiać czoła. No nie po to prosiliśmy Polaków, żeby powierzyli nam stery władzy, żeby poddawać się przy każdej, nawet dużej trudności, tylko trzeba te trudności przełamywać. I ja jestem przekonany, że tak jak doprowadziliśmy do końca pogłębienie, tak jak idzie zgodnie z planem budowa zbiornika, tak jak dokończyliśmy, mogę to już powiedzieć, bo to już jest kwestia tak naprawdę dni, kwestie gazociągu Baltic Pipe, tak i różne inne sprawy, te najważniejsze będziemy chcieli doprowadzić do końca. Tak jak mówię, no nie jesteśmy idealni, nie wszystko nam się udaje, ale nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi.
My patrzymy teraz na zachodnią Odrę. Odrą podczas naszej wielkiej wyprawy w rozmowach z panem wojewodą zajmowała się Jaśmina Nowak, która współprowadzi Poranek Wnet.
Dziękuję. No właśnie, panie wojewodo, patrzymy tutaj na 20% tej części szczecińskiej Odry, 80% to Odra Wschodnia. Wielokrotnie na antenie Radia Wnet od początku tego kryzysu komentowaliśmy sytuację. Dzisiaj, jak spoglądamy na tą rzekę, no wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jest taka jak zawsze, taka jaką ja ją pamiętam. Jak wygląda sytuacja i kiedy uda się już zupełnie odblokować dostęp do rzeki?
Pierwsza dobra wiadomość, to udało nam się ten kryzys, ten wielki kryzys ekologiczny przełamać, złamać. I ja używam tutaj takiego porównania, że rozbroiliśmy wielką ekologiczną bombę, bo gdybyśmy nie wykonali tych wszystkich czynności, które zrobiliśmy na południu województwa, w naszym województwie, czyli blisko 170 ton wyciągniętych, śniętych organizmów, przede wszystkim ryb, i gdybyśmy nie przerwali tego wtórnego zakażania rzeki, to dzisiaj na pewno nie patrzylibyśmy na tak piękną Odrę, jak mamy teraz przyjemność. Byłby pewnie zagrożony nie tylko Jezioro Dąbie, ale także Zalew Szczeciński. A w tej sytuacji, można powiedzieć, przełamaliśmy ten kryzys. Ja dzisiaj o godzinie 9:30 mam taki podsumowujący sztab. Tam zapadnie decyzja dotycząca tego, czy Odra być może już w dniu dzisiejszym zostanie w całości odblokowana, bo przypominam, że Roztoka Odrzańska i Zalew Szczeciński nie są objęte zakazem. To jest jeszcze kwestia zestawienia badań, które prowadził Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Sanepid. I w zależności jakby od głosu tutaj specjalistów taką decyzję podejmę, ale mam nadzieję, że jeżeli nie w całości, to zdecydowana większość Odry i jej zbiorników zostanie, można powiedzieć, już ściągnięta z tego zakazu, z tego rejestru I to dobra wiadomość, natomiast dzisiaj przed nami też wielkie wyzwanie, żeby odbudowywać. W rzece życie jest, cały Zalew Szczeciński i właśnie Jezioro Dąbie, na które patrzymy znowu tutaj na północ, to jest taki naturalny rezerwuar właśnie ryb, które pozwolą odtworzyć to życie w takim kształcie, jak było przed tym wielkim kryzysem. Chciałbym też, korzystając z okazji, podziękować wszystkim wędkarzom, rybakom, ale także służbom, Straży Pożarnej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Wojskom Operacyjnym, Urzędowi Morskiemu, Wodom Polskim. Naprawdę tych instytucji i ludzi było bardzo wielu, bo bez tych służb działających sprawnie, także samorządowców, bo to warto podkreślenia, że ci samorządowcy na poziomie gminnym czy też powiatowym współdziałali ze mną naprawdę sprawnie. Także tym wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę do tego, żeby Oder oczyścić i pomóc rzece się oczyścić, naprawdę wielkie, wielkie słowa. Dziękuję.
Jednocześnie, panie wojewodo, można było mieć takie wrażenie, że z pańskich wypowiedzi też na naszej antenie, że ta współpraca polsko-niemiecka nie układała się najlepiej. Teraz już możemy spojrzeć z perspektywy czasu. I czy jakieś wnioski zostały wyciągnięte?
No cóż, to jest trudny temat, dlatego że ja zobrazuję go liczbami. Wtedy, kiedy my postawiliśmy tutaj na Pomorzu Zachodnim w 17 miejscach 29 zapór i to działanie podczas spotkania z ministrami ze strony niemieckiej tutaj w Szczecinie spotkało się z dużym uznaniem, że to dobry sposób, że tak należy postępować, że on jest efektywny przede wszystkim. No to po tym naszym spotkaniu powstała jedna zapora, czy dwie zapory w jednym miejscu łącznie. To były tylko dwa miejsca z trzema zaporami po stronie niemieckiej. To pokazuje na różnicę, na potężną różnicę, jeżeli chodzi o działalność na Odrze. Ja także stronę niemiecką od samego początku informowałem przez tak zwaną grupę G3, ale a więc w ramach transgranicznej współpracy bezpieczeństwa na Odrze. Ten przepływ informacji ze strony niemieckiej nie był tak dobry. 13 zapytałem, jakie są działania po stronie niemieckiej. Oczywiście przedstawiając także nasze działania, użyte środki i siły. Właściwie się tej odpowiedzi, można powiedzieć, nie doczekałem w czasie kryzysu. Także ta to współpraca niezwykle trudna. Nie tak powinno być, bo to jest nasza wspólna rzeka, przynajmniej tutaj na tym odcinku zachodniopomorskim, bo to jest rzeka, która wyznacza granicę między Polską a Niemcami. I nasz wspólny obowiązek, bez względu na to, co jest przyczyną, gdzie to się wydarzyło, tutaj powinniśmy pracować wspólnie, a trochę, a może nawet więcej niż trochę tego zabrakło.
Ja dziękuję za rozmowę i oddaję mikrofon do redaktora Skowrońskiego.
To jeszcze jedno takie pytanie, które pewno tysiąc razy padało i odpowiedź na nie również, to co w końcu było przyczyną tej całej tragedii odrzańskiej?
Tak jak wskazują specjaliści, ja nie jestem ichtiologiem, nie jestem hydrologiem, więc muszę wsłuchiwać się tutaj w głos ludzi, którzy po prostu na rzece i na biologii, na biochemii również się znają. No przede wszystkim bezpośrednią przyczyną była toksyna, czyli toksyna wydzielana przez tak zwane złote algi, mikroorganizmy, które namnożyły się w olbrzymiej ilości w rzece na południu. I to była bezpośrednia przyczyna, natomiast cały czas pracuje zespół przy pani minister klimatu i środowiska, między innymi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest także do tego zespołu włączony, żeby odtworzyć, można powiedzieć, ciąg zdarzeń, który doprowadził do powstania, do tak dużego namnożenia się tych organizmów. Natomiast tutaj u nas już właśnie w granicach administracyjnych Szczecina mieliśmy w tej ostatniej fazie do czynienia z przyduchą, a więc brakiem tlenu w wodzie i krótko mówiąc duszeniem się ryb. To z jednej strony był proces niekorzystnych warunków atmosferycznych, a z drugiej strony również tych organizmów, które mówiąc wprost, w rzece się rozkładały i pochłaniały te procesy tlen, ale tak jak mówię, udało nam się ten kryzys przełamać i głęboko wierzymy, że Odra wróci do tego swojego pięknego blasku sprzed tego kryzysu.
A piękny blask wschodzącego słońca nam w tej chwili towarzyszy. Tamta wielki komin wystający ponad horyzont, to co?
A to też mamy, patrzymy na elektrownię Dolnej Odry i patrzymy w kierunku, krótko mówiąc, wschodnim, czy też południowo-wschodnim, bo to taki kierunek, więc to już są tereny poza Szczecinem, ale tak jak widać z naszej perspektywy, Szczecin jest położony i otulony piękną puszczą, także tutaj w Szczecinie mnóstwo zieleni, nawet na łasztowni, która przed nami, taki jeszcze być może troszeczkę zaniedbane ogródki działkowe, ale także dające taką przystań i dające chwilę wytchnienia.
Dolna Odra ma wystarczające zapasy węgla?
Tutaj o to oczywiście walczymy, ale to też ten kryzys pokazał, że ta transformacja, która była nam w jakiś sposób chyba jednak narzucana, tempo przynajmniej tej transformacji, bo nie chodzi o samą zasadę, tylko chodzi o sposób i o czas. Ten czas, w którym się znajdujemy, pokazał, że musimy także dbać o te konwencjonalne źródła. Dzisiaj Dolna Odra działa, ostatnio byłem na Święcie Energetyka, dziękowałem tym ludziom, którzy często od 40, nawet 45 lat pracują w tym miejscu. Tam też powstają dwa wielkie bloki gazowe. Dzisiaj może z perspektywy cen gazu ktoś może się zastanowić, czy to dobre rozwiązanie, ale nie można patrzeć na kilka miesięcy, nie można patrzeć na rok czy dwa do przodu. Trzeba patrzeć perspektywicznie na kilka, kilkanaście, a najlepiej na kilkadziesiąt lat w przód. I myślę, że ta inwestycja, wielka inwestycja, która dzieje się właśnie w Dolnej Odrze, jest nam niezwykle potrzebna i także stanowi o takim patrzeniu perspektywicznym. A jeszcze na północ, spoglądając za pana redaktora Police, tam też wielkie zakłady i największa inwestycja przemysłowa w Polsce, kosztująca ponad 7 miliardów, zakłady Polyolefins, a więc produkujące nowoczesne propyleny. To także wielkie przedsięwzięcie tutaj na Pomorzu Zachodnim, które mimo tego kryzysu cały czas idzie do przodu i miejmy nadzieję, że ten przyszły rok będzie także rokiem zwieńczenia tej wielkiej inwestycji. Powstaje, można powiedzieć, wielkie przemysłowe miasto.
To ja jeszcze tylko dodam, że Radio Wnet odwiedzało Puławy Azoty i dokładnie o tym przedsięwzięciu opowiadaliśmy. Wystarczy wpisać hasło Azoty na portalu wnet.fm. Tam znajdą Państwo więcej informacji.
A kiedyś poranek Wnet prowadziliśmy z wysokiego miejsca w Stoczni Szczecińskiej. Jak się nazywa to coś, na czym jest napis Stocznia Szczecińska?
To mamy bramy i mamy suwnice i oczywiście mamy również te dźwigi stoczniowe, dźwigi portowe, które są tak charakterystyczne i dla Szczecina, ale także dla Trójmiasta, które mówią, jakby przypominają nam historię, portową historię tego miasta i stoczniową historię Szczecina.
Która może kiedyś ten przemysł stoczniowy do Szczecina wróci. To jeszcze jesteśmy winni słuchaczom Poranka Wnet historię tego budynku i tej wieży, na której teraz jesteśmy.
Tak, budynek jest budynkiem zbudowanym na początku wieku XX. W ciągu kilku lat powstał. Jest to olbrzymi gmach, olbrzymia kubatura. I co ciekawe, razem z dzisiejszym muzeum, teatrem współczesnym i budynkiem Akademii Morskiej, a już od 1 września Politechniki Morskiej, jest tym miejscem, tą budowlą, która nie ucierpiała na skutek nalotów wojennych. Tutaj teorii jest kilka, bo przypomnę, całe nabrzeże, Stare Miasto, również Katedra Szczecińska zostały właściwie zburzone do fundamentów, a te trzy wielkie budowle ostały się, można powiedzieć, niedraśnięte w czasie wojny. Jest taka teoria, która wskazuje na to, że był być może to punkt orientacyjny dla lotników, którzy mogli od tego miejsca obliczać, jak daleko jest do portu, jak daleko do zakładów chemicznych, które wtedy w III Rzeszy również działały w Policach, jak daleko do Berlina. A z uwagi, że te budynki są w pewnej linii, to dla lotników jest to niezwykle ważne, bo wytyczają, krótko mówiąc, kierunek i to już jest punkt odniesienia. Oczywiście to jest swego rodzaju teoria, no ale trzeba ten fakt tłumaczyć i dzisiaj możemy cieszyć się tym pięknym, zabytkowym, potężnym, majestatycznym gmachem.
Dzisiaj przed panem ważny dzień. O 9:30, przypominam, będzie spotkanie. To jest sztab kryzysowy, który podejmie decyzję, jeszcze raz powiedzmy jaką.
Tak, decyzję co do tego, czy odblokowywać, czy ściągać zakaz skorzystania z Odry, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, to znaczy które odcinki Odry i które zbiorniki powinny być odblokowane. Ja nie ukrywam, chciałbym, żeby patrząc na to, co się dzieje na Odrze, żeby już po prostu Odra wracała w całości do normalnego funkcjonowania, tak żeby wszyscy rybacy, ale także osoby związane z Odrą mogły tak jak przed tym kryzysem korzystać, ale tutaj muszę się jeszcze w głos moich doradców, specjalistów, ludzi, którzy krótko mówiąc, znają się na tym, bo tutaj ich głos jest decydujący.
Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie redaktor. Kłaniam się wszystkim słuchaczom i zapraszamy do pięknego Szczecina na wspaniałe polskie Pomorze Zachodnie.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.